Mówi Paryż Radio France International. Środa, 28 czerwca, minęła godzina 18. Z paryskiego studia, z domu radia nad Sekwaną, witają Państwa. Przed mikrofonem Agnieszka Kumor, za szybą studia technicznego realizująca audycję Grażyna Chmurska i technik Matias. Zapraszamy na pierwsze wydanie naszej audycji wieczornej. Na wstępie wydarzenia dnia w skrócie. W Liège znalezione zostały ciała dwóch zaginionych przed 3 tygodniami dziewczynek. Trwa rozpoczęta przed świtem ofensywa izraelska w strefie Gazy, mająca przeciwdziałać ewentualnemu przemieszczeniu porwanego żołnierza izraelskiego w inne miejsce. Lotnictwo izraelskie dokonało serii nalotów na południu strefy. W Poznaniu obchodzono 50. rocznicę protestu robotniczego. We czwartek w Moskwie spotkają się ministrowie spraw zagranicznych ósemki. Po dzienniku przygotowanym wspólnie z Katarzyną Zawicką i Piotrem Błońskim przegląd prasy i komentarz europejski. Następnie Stefan Ryger przeniesie nas w świat muzyki klasycznej. Wybierzemy się do Teatru de la Ville na najnowszy spektakl niemieckiej choreografki Pine Bausch zatytułowany Rough Cut. Marek Brzeziński opowie w swoim notatniku paryskim o największej inwestycji w usługowo-handlowej w Europie Środkowo-Wschodniej. A Katarzyna Zawicka powróci w rogatkach wersalskich, opowiadając m.in. o salonie ślubnym w Paryżu. W magazynie kulturalnym Sylwia Gips omówi ranking przewodników turystycznych, przedstawi Anglików w Dordonii i wystawę arcydzieł muzeów florenckich w Rouen. Na wstępie wiadomości ostatnich godzin. Ciała dzieci znalezione we środę w Liège to zwłoki dwóch belgijskich dziewczynek, które zaginęły w nocy z 9 na 10 czerwca. Rano znaleziona została 7-letnia Stacy. Ciało dziecka ukryte zostało pod wejściem do kanałów miejskich w dzielnicy Saint-Léonard w pobliżu torów kolejowych. Ciało 10-letniej Natalie, która zaginęła tej samej nocy co Stacy, znaleziono po południu w pobliżu pierwszego miejsca. Tożsamość zwłok została potwierdzona przez sędziego prowadzącego śledztwo. Z pierwszych oględzin wynika, że Stacy zmarła na krótko po porwaniu. Więcej informacji dostarczy sekcja zwłok. Obie dziewczynki, które nie były rodzonymi siostrami, ale należały do tej samej rodziny, bowiem ich rodzice weszli ponownie w związek małżeński, bawiły się na kiermaszu w popularnej dzielnicy Saint-Léonard. Ich zaginięcie stwierdzono około 2 nad ranem, gdy zabawa dobiegała końca. Od tego czasu policja belgijska została postawiona w stan pełnej gotowości. Aresztowany został jedyny podejrzany, mężczyzna marokańskiego pochodzenia, Abdellah Aïd Oud, skazany kilkakrotnie za gwałty na nieletnich, zwolniony niedawno ze szpitala dla psychicznie chorych, gdyż uznany został za wyleczonego. Mężczyzna zgłosił się dobrowolnie na policję 3 dni po zniknięciu dzieci. 38-letni mężczyzna był... prowadzone jest obecnie badanie DNA znalezionego w jego mieszkaniu. Tu Paryż RFI. Trwa ofensywa izraelska w strefie Gazy. Lotnictwo dokonało w Rafach na południu strefy nalotu na obóz szkoleniowy Hamasu, radykalnego ugrupowania, które tworzy również palestyński rząd. Obyło się bez ofiar w ludziach, jak poinformowały źródła i sił bezpieczeństwa i świadkowie. W momencie nalotu obóz był pusty. Rzecznik Armii Izraelskiej poinformował także, iż lotnictwo izraelskie dokonało serii nalotów w innych punktach południowej części strefy Gazy na terenach niezamieszkanych. Zbombardowane zostały mosty, drogi i centrala elektryczna. Jak stwierdził generał Joav Galant, dowodzący południowym obszarem wojskowym. Saal zamierza przeciwdziałać ewentualnej próbie przewiezienia izraelskiego żołnierza Gilada Shalita, porwanego w niedzielę przez Palestyńczyków, w inne miejsce wewnątrz strefy Gazy. Sytuacja jest tym bardziej niepewna, gdyż inna grupa porywaczy zagroziła zabiciem żydowskiego osadnika, którego miała porwać na zachodnim brzegu Jordanu. Życie izraelskiego żołnierza zależy od tego, co zamierza zrobić Izrael, stwierdził Nasreddin Al-Shaer, palestyński wicepremier, który zaapelował zarazem do porywaczy, by go nie zabijali. Al-Shaer przewodniczył nadzwyczajnemu zebraniu rządu palestyńskiego w Ramallah, w którym jednak wielu ministrów nie mogło wziąć udziału ze względu na blokadę strefy Gazy zarządzoną przez Izrael. Palestyński rząd wydał oświadczenie, w którym oskarża Izrael o prowadzenie, cytuję, nieuzasadnionej operacji wojskowej i ostrzega Tel Awiw przed jej konsekwencjami. Rzecznik rządu Ghazi Hamad oświadczył, że Izrael, cytuję, sieje chaos i prowokuje nowy krwawy konflikt, za który poniesie odpowiedzialność. Zdaniem Hamada trwają próby przekonania Izraelczyków, w których mają brać udział i Egipcjanie, ażeby wstrzymali działania wojskowe w strefie Gazy. Operację potępił palestyński prezydent Abbas, który określił ją jako karę kolektywną kierowaną przeciwko narodowi palestyńskiemu i zarządził zebranie Komitetu Wykonawczego OWP. Celem, cytuję, omówienia możliwości podania sprawy do Rady Bezpieczeństwa ONZ oraz jak najszybszego powstrzymania agresji izraelskiej. Abbas zaapelował do administracji waszyngtońskiej i do kwartetu bliskowschodniego o interwencję. Dodajmy, że dwóch Palestyńczyków zostało zabitych, a siedmiu rannych, w tym niemowlę, w wyniku wybuchu nieznanej proweniencji na Khan Yunes, również na południu strefy Gazy. Brak szczegółów jak na razie na temat tej eksplozji, jak i tożsamości ofiar. Tu Paryż RFI. Pięć szefów państw i tysiące osób wzięło udział w obchodach 50. rocznicy poznańskiego czerwca. Obecni byli prezydenci Polski, Niemiec, Czech, Słowacji i Węgier. Obchody rozpoczęły się o 6 rano pod bramą zakładów imienia Cegielskiego, gdzie odbył się apel poległych. Główne obchody rocznicy pod pomnikiem ofiar czerwca rozpoczęły się o godzinie 10:00 uroczystą mszą świętą z oprawą muzyczną Jacka Sykulskiego. Podczas mszy odczytany został list od papieża Benedykta XVI, w którym mówi on o pamiętnym 28 czerwca 1956 roku. Tego dnia, napisał papież, robotnicy wyszli na ulicę Poznania w żarliwym proteście przeciwko wszechobecnemu terrorowi i kłamstwu, przeciwko krzywdom i niesprawiedliwościom systemu stalinowskiego, podkreślił Ojciec Święty. Zwracając się do zgromadzonych, prezydent Czech Václav Klaus złożył hołd uczestnikom poznańskiego protestu, którzy, cytuję, zadali totalitarnemu systemowi niemożliwą do zabliźnienia ranę prowadzącą do jego ostatecznego upadku we wschodniej Europie w roku 1989. Obchody poznańskiego czerwca trwać będą do późnej nocy. Przewidziano pokazy filmów, widowisk, spektakli. Wykonane zostanie oratorium. O północy Teatr Ósmego Dnia zaprasza na multimedialny spektakl Czas Matek. Dalsze wiadomości z Polski. Katarzyna Zawicka.
Jak donosi AFP, premier Polski Kazimierz Marcinkiewicz oskarżył funkcjonariuszy byłych służb bezpieczeństwa o sprowokowanie odejścia z rządu ministra finansów Zyty Gilowskiej. Jego zdaniem to im właśnie pani minister zawdzięcza skierowanie na nią podejrzeń o współpracę z byłym reżimem. Afera wybuchła po przesłuchaniach kilku byłych członków SB. Marcinkiewicz zapewnił jednak, że sprawa zostanie wyjaśniona od początku do końca. Zyta Gilowska jest podejrzana o złożenie fałszywych zeznań, kiedy w 1999 roku zapewniała, że nigdy nie współpracowała z reżimem komunistycznym. Ona sama zaprzecza wszelkim rzucanym na nią oskarżeniom, podała się jednak do dymisji, która została przyjęta. Na jej miejsce mianowany został doradca ekonomiczny premiera Paweł Wojciechowski. Zdaniem Życia Warszawy obecne podejrzenie jest zemstą byłych pracowników SB, którzy obecnie zajmują stanowiska w Ministerstwie Finansów, a których Zyta Gilowska chciała się pozbyć.
Tu Paryż, RFI. Prezydent Putin wydał rozkaz rosyjskim służbom specjalnym, by podjęły wszelkie kroki celem odnalezienia i zlikwidowania przestępców, którzy porwali i zabili rosyjskich dyplomatów w Iraku, poinformowały AFP kremlowskie służby prasowe. Rosja będzie wdzięczna swym przyjaciołom za przekazanie wszelkich informacji o przestępcach, którzy zabili naszych obywateli w Iraku, powiedział prezydent Putin na spotkaniu z przedstawicielem władz Arabii Saudyjskiej, który przebywa w Moskwie na zaproszenie mera stolicy Rosji. Tu Paryż RFI. Dalsze doniesienia naszego dziennika Katarzyna Zawicka.
Amerykański sekretarz stanu Condoleezza Rice odbyła dziś krótką wizytę w Afganistanie. Przybyła tu z sąsiedniego Pakistanu, a jej celem była próba pogodzenia dwóch amerykańskich sprzymierzeńców, przynajmniej w kwestiach zasadniczych, jaką jest na przykład walka z terroryzmem. Przypominając zamachy samobójcze w Afganistanie, ataki z 11 września w Stanach Zjednoczonych, zamachy w Londynie, na wyspie Bali oraz zamachy przeciwko prezydentowi Pakistanu Perwezowi Musharrafowi, Condoleezza Rice podkreśliła, że wróg jest jeden, wspólny i trzeba z nim walczyć wspólnymi siłami. Stosunki między Pakistanem i Afganistanem są raczej napięte. Oba kraje wyrzucają sobie nawzajem niewystarczające działania w walce z terroryzmem. Dodajmy jeszcze, że pani Rice w czasie wizyty w Afganistanie wyraziła swe poparcie prezydentowi kraju Hamidowi Karzajowi, którego pozycja została znacznie osłabiona po ostatniej fali zamachów, największej od 2001 roku. Podkreśliła jego siłę, rozsądek i odwagę. 29 maja w Afganistanie miała miejsce fala zamieszek wywołanych wypadkiem drogowym spowodowanym przez amerykańskich żołnierzy, w którym zginęli niewinni cywile. Manifestanci wznosili wówczas okrzyki „Śmierć Amerykanom, śmierć Karzajowi”.
Mówi Paryż. RFI. Jutro w Moskwie spotykają się ministrowie spraw zagranicznych Wielkiej Ósemki. Piotr Błoński.
Będzie to jedno z tradycyjnych dwóch dorocznych spotkań przed szczytem szefów państw i rządów Wielkiej Ósemki oraz przy okazji posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Tak więc jutro od 10.30 naszego czasu dyskutować będą Siergiej Ławrow, Condoleezza Rice, Francuz Philippe Douste-Blazy, Niemiec Frank-Walter Steinmeier, Brytyjka Margaret Beckett, Włoch Massimo Dellena i Japończyk Taro Aso. A pierwszym tematem ma być Iran i jego program nuklearny, przy czym nie należy spodziewać się żadnych postępów, bo Rosja z góry odrzuciła możliwość jakiegokolwiek ultimatum dla tego kraju. Drugi temat to Izrael i Palestyna, a w szczególności pytanie o możliwość niesienia pomocy Palestyńczykom w obecnej sytuacji wielkiego napięcia po porwaniu izraelskiego żołnierza i zapowiedzi izraelskiej riposty. Inne tematy to Korea Północna, Kosowo, Sudan, Kongo, Haiti, Afganistan, ale także Nagorny Karabach i Timor Wschodni. A propos tego ostatniego, korespondenta AFP w Dżakarcie cytuje rozmaitych ekspertów zastanawiających się, jak do tego doszło, że ten niewielki, ale zasobny w złoża gazu i ropy naftowej kraj rozwijał się przykładnie i demokratycznie od momentu uzyskania niepodległości w 2002 roku, a obecnie w ciągu zaledwie kilku tygodni popadł w chaos i anarchię. Eksperci sugerują, że w grę wchodzi apetyt obcych mocarstw na bogactwo naturalne Timoru Wschodniego i wskazują na ingerencję Australii. Sugerują też, że upadek premiera Marii Alkatiri, który krytykowany był w Australii za uprzywilejowane stosunki z Pekinem i Kubą, otwiera drogę dla scenariusza upragnionego przez Canberra i Waszyngton, czyli przejęcia władzy przez José Ramona Horte, laureata pokojowej Nagrody Nobla i ojca niepodległości Timoru Wschodniego, znanego z poglądów proamerykańskich.
Mówi Paryż RFI i jeszcze comiesięczna konferencja francuskiego premiera w Paryżu.
Premier Francji Dominique de Villepin w czasie dzisiejszej konferencji prasowej w Pałacu Matignon przekazał dziennikarzom informacje na temat swych najbliższych planów. Zapowiedział, że ma zamiar pełnić funkcję premiera do przyszłego roku i nie ma zamiaru startować w wyborach prezydenckich. Wyraził nadzieję, że poziom bezrobocia w kraju spadnie poniżej 9%. W sprawie uregulowania sytuacji zagranicznych uczniów we Francji zapowiedział, że nie będzie masowych zmian. Nie chciałby, żeby komukolwiek mogło się wydawać, że jeśli przyjeżdża do Francji i zapisuje dzieci do szkoły, daje mu to automatycznie prawo pobytu we Francji. Każdy przypadek będzie rozpatrywany oddzielnie. Villepin zapowiedział również otoczenie szczególną opieką szkół borykających się ze szczególnymi trudnościami wychowawczymi. Wobec narastającej agresji, często skierowanej przeciwko nauczycielom, dla tych ostatnich zostaną zorganizowane specjalne kursy. Dominique de Villepin podkreślił, że nadal będą czynione wysiłki w celu wyrównania szans. Próbował również bronić dotychczasowych osiągnięć swego rządu, który jest we Francji powszechnie krytykowany.
Tu Paryż, Radio France International. Nadaliśmy dziennik, czas na przegląd prasy. Piotr Błoński.
Pełnia szczęścia. Wymarzony ćwierćfinał. Wielki powrót błękitnych. Gazety rozpisują się na temat wczorajszego zwycięstwa drużyny francuskiej nad hiszpańską. Według dziennika L'Équipe Francuzi byli imponujący i panowali nad grą jak w najlepszych czasach. Bo to nie mogło się na tym skończyć, komentuje Claude Drusson. Nie mogła się tak zakończyć ani droga francuskiej reprezentacji na te mistrzostwa, bo zapomnielibyśmy, że w ogóle w nich uczestniczyła, ani kariera Zinedina Zidana na jakimś zagubionym, przegranym meczu. A więc przygoda potrwa jeszcze co najmniej 4 dni do meczu z Brazylią. Co za radość! Tymczasem smakujmy odnalezione cnoty francuskiej drużyny. Zespołowe opanowanie, solidność, solidarność, zamiłowanie do walki i skuteczność oraz duma. Libération idzie o krok dalej. A może rozpoczyna się na nowo epopeja z 98 roku i dalejże wyrażać podziw dla spójności drużyny i jej zespołowego opanowania. Le Monde jeszcze dalej piórem Aimé Jacqueta, dziś głównego dyrektora technicznego francuskiego futbolu. Cokolwiek się nie powie, francuski futbol jest wciąż jednym z najlepszych na świecie. Dowodem wczorajszy mecz, chyba najlepszy z wszystkich na tym etapie rozgrywek. Bardzo mi się podobało cechujące ekipy przez cały mecz zespołowe opanowanie. Koniec cytatu. Zdaje się, że oprócz pięknych goli Riberiego, Vieri i Zidana zachowamy z tego meczu to zespołowe opanowanie jako zespołowy refren w komentarzach. A Hiszpanie? Nie płacz, tytułuje dziennik Marka przy fotografii chłopczyka szlochającego po przegranej. Mamy ekipę i jeszcze powrócimy. To właśnie dziennik Marka przyczynił się do rozdrażnienia i mobilizacji francuskich kibiców, a może także i drużyny, zapowiadając w ubiegłą sobotę, że cytuję, wyślemy Zidana na emeryturę. No tak, a tymczasem żegnaj Brazylię. Wracając do francuskich reakcji, radość, jak to bywa w takich wypadkach, wykracza daleko poza samą dziedzinę piłki nożnej. Mecz oglądało we Francji 20 milionów telewidzów, a jego końcówkę ponad 23 miliony. Pełnia szczęścia. Futbol konkuruje na pierwszych stronach porannych dzienników z porozumieniem palestyńskich ugrupowań. Wszystkie poświęcają mu swe komentarze. Najwyższej wagi porozumienie między Fatahem a Hamasem, tytułuje Libération. Niespodziewane porozumienie wszystkich ugrupowań w Palestynie, czytamy w Le Figaro. Pierwszy krok Hamasu ku uznaniu państwa Izrael, głoszą Les Echos. Ale o świcie, kiedy farba drukarska jeszcze lepiła się do palców, żaden z tych komentarzy nie był już aktualny wobec wkroczenia armii izraelskiej do strefy Gazy. Dopiero popołudniowy Le Monde stwierdza, że izraelski atak przesłonił znaczenie wewnątrzpalestyńskiego porozumienia. Arogancka Rosja. W komentarzu redakcyjnym Le Monde pod tym tytułem czytamy, że na 2 tygodnie przed szczytem Wielkiej Ósemki, któremu po raz pierwszy przewodniczyć będzie właśnie Rosja, a który będzie poświęcony głównie kwestii bezpieczeństwa energetycznego, przewodniczący Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża Jakob Kellenberger przypomina, na łamach tegoż Le Monde, o kwestii, którą dyplomaci na ogół szybko kanalizują, gdy rozmawiają z Rosjanami. Przypomina on, że Rosja Putina gwiżdże sobie na międzynarodowe prawo humanitarne w konflikcie w północnym Kaukazie. Od 2 lat MCK nie ma w ogóle żadnego dostępu do więźniów przetrzymywanych w wyniku operacji zwanych przez Moskwę antyterrorystycznymi. Prawdą jest, że Rosja nie ma z prawnego punktu widzenia żadnego obowiązku wobec działań MCK na jej terytorium. Są jednak powszechne obyczaje, które Moskwa postanowiła zignorować, żądając od MCK zgody na warunki, na które ten zgodzić się nie może. Na przykład ograniczony dostęp do więźniów i obecność oficjalnych czynników rosyjskich przy rozmowach z nimi. A jeszcze w 2000 roku Putin zapewniał przewodniczącego Kellenbergera, że dla działalności MCK nie będzie żadnych przeszkód. Szczyt G8 nie będzie zajmować się sprawami demokracji i praw człowieka. Putin zamierza z tego szczytu uczynić forum gloryfikacji odnalezionej przez Rosję potęgi na scenie międzynarodowej. Uczynił on z energetyki główną broń dyplomacji, wykorzystując finansowe i geopolityczne skutki gwałtownego podrożenia ropy naftowej i zwiększenia jej eksportu z Rosji o 50% od momentu objęcia przez niego władzy. Gazprom posuwa pionki w Europie i zawiera współpracę energetyczną z Algierią, co z czasem może ograniczyć pole manewrów Europejczyków. Zachód domaga się gestów wzajemności, czyli dostępu do rosyjskich infrastruktur gazowych, ale odpowiedzi brak. Putin zapewnia wciąż, że Rosja nijak nie stosuje szantażu energetycznego i wykpiwa obawy przed rosyjskim neoimperializmem. Rosja chce narzucić, pisze jednak Le Monde, własną wizję w dziedzinie energii, tak samo jak w dziedzinie praw człowieka. W osobnym artykule czytamy, że Putin przystępuje do riposty po wyeliminowaniu Siewierstalu z bitwy o europejski koncern hutniczy Arcelor, bo Kreml odczuł to jako policzek. Przemawiając do ambasadorów w ubiegły wtorek, Putin oburzał się, że, cytuję, niektórzy patrzą na nas przez pryzmat dawnych uprzedzeń i w silnej Rosji widzą zagrożenie. Według rosyjskiej prasy Putin osobiście zaangażował się w ripostę, nawiązując nawet kontakt z Romanem Abramowiczem, najbogatszym rosyjskim miliarderem, który wyemigrował do Wielkiej Brytanii, by ten zaangażował się finansowo. Ale w samej Moskwie eksperci przyznają, że Rosja nie ma narzędzi wspierania swych przedsiębiorców za granicą. Le Monde przypomina, że Siewierstal konkurował już z Mittalem przed rokiem na Ukrainie o spółkę Kriworożstal. Siewierstal nie stanął jednak do przetargu, wskutek czego Mittal spółkę po prostu kupił. Przy swych deklarowanych wielkich ambicjach gospodarczych państwo rosyjskie wydaje się poprzestawać na działaniach politycznych.
To była prasa, którą przejrzał Piotr Błoński. Co nowego w Europie? Tu Paryż RFI. Na to pytanie odpowie Katarzyna Zawicka.
Komisja Europejska mianowała Jerzego Bogdana Plewę na stanowisko zastępcy dyrektora generalnego do spraw rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich odpowiedzialnego za sprawy międzynarodowe. To on właśnie będzie reprezentował dyrekcję generalną w negocjacjach i dyskusjach dotyczących resortu rolnictwa i obszarów wiejskich. Jerzy Plewa, urodzony w 1955 roku, był pracownikiem naukowym SGGW AR w Warszawie. Ostatnio zajmował stanowisko członka Rady Nadzorczej nadzorczej Banku Gospodarki Żywnościowej. Był również doradcą prezesa NBP w sprawach dotyczących rolnictwa. Od 1997 do 2004 roku pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, odpowiedzialnego za negocjacje z Unią Europejską i innymi organizacjami międzynarodowymi. Był także członkiem zespołu negocjacyjnego do spraw członkostwa Polski w Unii, odpowiedzialnym za sprawy rolnictwa. W latach 1995-97 zajmował stanowisko dyrektora zespołu monitoringu zagranicznych rynków rolnych oraz dyrektora Biura Informacji i Analiz w Ministerstwie Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Był także konsultantem Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa oraz członkiem grupy zadaniowej Polska, Unia Europejska, Bank Światowy, gdzie pracował nad stworzeniem strategii dla polskiego rolnictwa. W Parlamencie Europejskim otwarta została wystawa poświęcona 50. rocznicy czerwcowych wydarzeń w Poznaniu. Składają się na nią fotografie przedstawiające demonstracje robotnicze na ulicach miasta i bezpardonową odpowiedź na nie ówczesnych sił bezpieczeństwa, milicji i wojska. W pacyfikacji rozruchów brało udział ponad 10 tysięcy żołnierzy, 360 czołgów i ponad 30 transporterów opancerzonych. Ponad 50 osób zostało zabitych, około 700 aresztowanych. Zdjęcia na wystawie zatytułowanej Poznań 1956 – Zbuntowane miasto przedstawiają również aresztowanych i ofiary, m.in. zabitego 13-letniego Romka Strzałkowskiego, a także sceny ze słynnych pokazowych procesów. Inicjatorem wystawy w Parlamencie Europejskim był eurodeputowany z ramienia Platformy Obywatelskiej Filip Kaczmarek, urodzony i mieszkający w Poznaniu. Wystawy poświęcone wydarzeniom sprzed pół wieku w Poznaniu odbędą się również w Berlinie i w Budapeszcie. Komisja Europejska zdecydowała się na oficjalne zwrócenie się do Węgier o wprowadzenie zmian do ustawy prywatyzacyjnej określającej zasady sprzedaży przedsiębiorstw państwowych osobom prywatnym. Zdaniem Komisji obecnie obowiązujące na Węgrzech prawo jest niezgodne z przepisami europejskimi. W razie braku reakcji ze strony Węgier w ciągu 2 miesięcy, licząc od dnia otrzymania europejskiego zalecenia, Komisja ma prawo wezwać Węgry przed Europejski Trybunał Sprawiedliwości. W czasie negocjacji akcesyjnych Węgry zgodziły się na modyfikację tej ustawy w chwili swojego wejścia do Unii. W tym celu parlamentowi przedstawiony został odpowiedni projekt, który został rozpatrzony wiosną 2004 roku. Wszystko wskazuje jednak na to, że od tamtej pory procedura utknęła w martwym punkcie. Obecne przepisy mogą odstraszyć inne państwa członkowskie od inwestowania w pewne przedsiębiorstwa i są przeszkodą w wolnym przepływie kapitałów. Dotyczą one kilku ważnych sektorów gospodarki, takich jak przemysł spożywczy, produkty farmaceutyczne, manufaktury, banki, telekomunikacja, przemysł energetyczny i obrona. Komisja Europejska zaproponowała Słowenii kurs wymiany jej waluty na euro, która ma zostać przeprowadzona 1 stycznia przyszłego roku. Jedno euro ma kosztować 239 dolarów i 64 stotinki. Jest to kurs, jaki słoweński tolar osiągnął 2 lata temu i jaki z niewielkimi odchyleniami utrzymał się do tej pory. Propozycja Komisji Europejskiej, zgodna z oczekiwaniami, zostanie przedstawiona do zatwierdzenia ministrom finansów 25 państw członkowskich na ich najbliższym spotkaniu 11 lipca. Słowenia jest pierwszym spośród 10 nowych członków Unii, który przyjmuje europejską walutę. Komisja Europejska zaproponowała Afryce Południowej, aby stała się ona 6. strategicznym partnerem Unii Europejskiej na równi ze Stanami Zjednoczonymi, Chinami, Japonią, Rosją i Indiami. Afryka Południowa pełni kluczową rolę na czarnym kontynencie. Bruksela ma zamiar pogłębić dialog z tym państwem na tematy dotyczące regionu, całej Afryki oraz na tematy międzynarodowe. Chciałaby również wypracować wspólne pozycje w takich kwestiach jak proces pokojowy na Bliskim Wschodzie, zakaz rozprzestrzeniania broni jądrowej, zmiany klimatyczne czy walka z terroryzmem. Przewiduje również zacieśnienie współpracy gospodarczej. Na zakończenie informacja wcale nie najmniej ważna. Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy w ogłoszonej dzisiaj rezolucji podkreśliło fundamentalne znaczenie wolności wypowiedzi w społeczeństwach demokratycznych. Wolności, której nie wolno ograniczać nawet, kiedy te wypowiedzi dotyczą idei mogących szokować, obrażać lub zakłócać spokój. Tekst zatytułowany Wolność wypowiedzi i poszanowanie przekonań religijnych został przyjęty 98 głosami przeciwko 7 i przy 3 wstrzymujących się. Prace nad tekstem rozpoczęły się rok temu, ale na ostateczną jego formę duży wpływ miało zamieszanie, jakie w świecie muzułmańskim wywołało opublikowanie karykatur Mahometa w jednej z duńskich gazet. Zgodnie ze stwierdzeniem zawartym w rezolucji, krytyka i swoboda artystyczna mają w Europie bardzo długą tradycję. Budzą obawę tylko reżimów totalitarnych. Dyskusja, satyra i humor powinny więc cieszyć się dużym stopniem swobody i odwołanie się do przerysowań nie powinno w żadnym razie być poczytywane za prowokację.
O najnowszych decyzjach Komisji Europejskiej informowała Państwa Katarzyna Zawicka. I tak kończymy część informacyjną naszej audycji. Chwila muzyczna. Piosenka o Café de Délice z najnowszej płyty Patryka Bruella.
Souvenirs se voient, ça fait comme une éclipse. Une nuit pleine d'étoiles sur le bord de Tunis. Devant le ventail de ton grand-père assis au Café des Délices. Tes souvenirs se voient, tu vois passer le train et la blancheur des voiles des phares tenant un fils. Et l'odeur du jasmin.
Był Patryk Bruel w swojej najnowszej piosence o Café de Délice. I tak przeszliśmy do części magazynowej naszej audycji. Najpierw Stefan Ryger w Kronice Muzycznej, a zaraz potem wybierzemy się do teatru.
A dlaczego byśmy sobie nie mieli w roku mozartowskim zażartować z Mozarta? Mamy zresztą alibi, gdyż autorem figla jest sam Edward Grieg. Aby przybliżyć muzykę Amadeusza swym współczesnym osłuchu stępionym przez romantyczną retorykę, dopisał do słynnej sonaty Facile, Keszel 545, partię drugiego fortepianu w bardziej im znajomej stylistyce. Powstało dość urocze dziwadło, które na festiwalu w Lugano zagrali w czerwcu zeszłego roku Piotr Anderszewski i Marta Arch. Gospodyni i dusza tego miejsca, w którym od 5 lat podejmuje plejadę zaprzyjaźnionych gwiazd i młodych talentów. Firma EMI wydała właśnie na 3 kompaktach kolejny suwenir z festiwalu Progetto Marty Archerich i znajdziemy tu wspomniany pastisz sonaty Mozarta. Posłuchajmy zatem początkowego Allegro, grają Archerich i Anderszewski.
Thank you.
Jedni będą kręcić nosami, że zobaczyli znów to samo, inni stwierdzą, że może i tak, ale na jakim poziomie. Tradycją już się stało, że w czerwcu paryski Teatr de la Ville odwiedza Pina Bausch z najnowszą produkcją kierowanego przez siebie Teatr Tańca z Wuppertal. Tym razem dla potrzeb swego spektaklu pod tytułem Rough Cut niemiecka choreografka odwiedziła Koreę Południową. Ale jak to zwykle bywa, egzotyczny kraj posłużył jej do wypowiedzenia kolejnej prawdy o nas samych, o kobietach, o mężczyznach, o naszych doznaniach, obawach, o życiu i śmierci. Na dużej scenie Teatru de la Ville scenograf Piny Bausch, Peter Pabst, ustawił wielką górę, ni to granitu, ni to lodowca. W kilku momentach spektaklu z góry spuszczają się i wspinają po niej alpiniści. W ferii kolorowych obrazów przywracają nam poczucie rzeczywistości. Łatwiej potem wyjść z teatru na ulicę i zderzyć się z życiem codziennym, które, jeśli chcemy i mamy na to dość sił, możemy sami pomalować. Pomalować w fioletowe kwiaty, jak na upstrzonym lawendą wideo puszczonym na biały ekran góry, lub w twarze ludzi z koreańskiego hipermarketu, wśród których scenograf przemycił swoją własną, przyklejoną do kamery twarz. Na scenie tancerzy i aktorzy Piny Bausch tworzą maleńkie, surrealistyczne scenki dramatyczne, jest ich nieco mniej niż w poprzednich spektaklach, i scenki taneczne, jest ich dużo więcej, solo, duet, układy zbiorowe. Z eksplozji kolorów, z tańca nasyconego uczuciem, choć nie czułostkowością, z układów powstałych w dużej mierze z improwizacji, wyłania się ciało w ciągłym ruchu, głodne kontaktu z ciałem drugiego człowieka. Ten drugi nas uwiera, staje na naszej drodze do ciepłego łóżka, wypija nasze wino, ale jest też stopniem do wspięcia się wyżej, świecą zapaloną w noc pełną koszmarów sennych, miękką poduszką pod zmęczoną głową. W swych spektaklach z lat 90. Pina Bausch podkreślała niezrozumienie panujące między mężczyzną i kobietą, prowadzące do jakże częstej walki płci. Pina z XXI wieku wie, że tak do końca mężczyzna i kobieta nigdy się nie zrozumieją, ale twierdzi zarazem, że mogą odbyć część drogi jedno obok drugiego, wspierając się wzajemnie. W układach tanecznych przebłyskuje spolegliwość, radość życia, zrozumienie go, które przychodzi dopiero z wiekiem. Na ekranie góry pojawia się rozszalałe morze, fale rozbijają się o brzeg, bryzgając pianą na wszystkie strony, ale po jakimś czasie słońce chyli się ku zachodowi, fale uspokajają się i pobłyskują złotem. Taniec ujarzmił morze, przywracając duszy ukojenie. Może zblazowani krytycy Piny Bausch, spragnieni nowinek za wszelką cenę, nie dostrzegli tej wielkiej przemiany, jaka nastąpiła w jej teatrze. Nie rozumieją, że można pojednać się z życiem, umieścić jednostkę w kręgu swoich zainteresowań, szukać sposobu na pojednanie go z sobą samym i z bliźnim. Pina Bausch wraz z takimi artystami jak Merce Cunningham czy Béjart wynaleźli nowy język tańca. Stworzyli, każdy na swój sposób, własny, niemożliwy do podrobienia słownik znaczeń. I jak powiedziała jedna z francuskich dziennikarek, trwają, oby trwali jak najdłużej. Rough Cut Piny Bausch w Teatrze de la Ville. Teraz już notatnik paryski Marka Brzezińskiego. Nasz korespondent specjalny znalazł się w Łodzi, gdzie obserwował działania Francuzów.
Czegoś takiego nie byliby w stanie zrobić Polacy. Widać tę francuską lekkość. To jest rzeczywiście zachwycające. Takie słowa pełne zachwytu podsłuchałem, bo przecież nie nagrywałem ich do mikrofonu, aby nie rozprysła się bańka mydlana czaru spontaniczności. Na terenie kompleksu dawnej fabryki Izaaka Poznańskiego, a po II wojnie światowej zakładów imienia Juliana Marchlewskiego w Łodzi. Długi budynek z czerwonej cegły. To dawna wykończalnia. Obok dawna zakładowa elektrownia. Zgrabny, czterokątny, zwieńczony wieżyczką budynek straży pożarnej też z cegły. Po lewej stronie za jęzorem ogromnego dziedzińca ciągnął się stare budynki fabryczne. Te mają jeszcze powybijane w oknach szyby. Straszą kłami stalowych belek rusztowania. Tam będzie można podrzemać w fotelu w klimatyzowanej sali konferencyjnej w czasie nie najbardziej pasjonującego wykładu. Obok hotel i oddział Łódzkiego Muzeum Sztuki. I prawdopodobnie Muzeum Mody, a może nawet i Centrum Mody. Na razie ta część programu przekształcenia dawnej fabryki poznańskiego w nowoczesne centrum handlowo-turystyczne stoi odłogiem. Przedsięwzięcie realizowane jest przez francuską firmę Apsys i stąd te słowa nawiązujące do francuskiej lekkości, jakie usłyszałem na dziedzińcu manufaktury, bo taką nazwę nosi ten największy w Europie Środkowej kompleks, w którym znajdują się sklepy, kina, muzea, restauracje i gdzie łodzianom zafundowano wreszcie duży rynek. To miejsce najmniej udało się Francuzom w ich planach zagospodarowania starych zabudowań fabrycznych, w których Andrzej Wajda kręcił sceny do ziemi obiecanej. Na razie czynna jest część handlowa. Francuscy inwestorzy wzorowali się na doświadczeniach z Lyonu, ale jak się popatrzy na wkomponowanie budynków nowoczesnego centrum handlowego, zresztą takiego samego jak w milionach miejsc na świecie, na pewno w Krytei pod Paryżem czy w każdym innym zakątku Francji, a zatem jak popatrzy się na to, jak bratano jasność szkła i nieugiętość stali z fabrycznym ciepłem czerwonej cegły, to można się doszukiwać w tym, co zrobiono w Łodzi, podobieństw ze sposobem myślenia projektantów nadających nowego charakteru magazynom win w Bercy w Paryżu. Także i tutaj jest podobnie zorganizowane wielosalowe kino. Także i tutaj starano się zachować nastrój z czasów, gdy kręciły się wrzeciona, gdy podobnie jak w Bercy było tutaj miasto w mieście. Wybrukowane alejki nosiły nazwy ulic. Dzisiaj głównym placem podążają dwa na żółto pomalowane tramwaje z tamtej epoki. W końcu Łódź była pierwszym miastem w Polsce, które zafundowało sobie ten środek transportu. Jean, Leroy, Merlin, Francja całą parą w nowoczesnym centrum handlowym, do którego dojazd wytyczono tam, gdzie kiedyś była brama, przez jaką przechodziła sprzątaczka przenosząca w bankach po mleku kawały kradzionej tkaniny. Parking jest z kolei tam, gdzie asfalt kryje rzekę. To nią pod ziemią wywożono na skleconych z paru desek tratwach także kradzioną tkaninę. Teraz część tego podziemnego strumienia ujrzała światło dzienne. Fontanny kuszą łodzian chłodem w czasie tej niesłychanej fali upałów. Tam, gdzie kiedyś ogłuszał warkot krosien, dzisiaj mile uśmiechnięte dziewczyny obsługują klientów, serwując koktajle i zimne piwo. Tam, gdzie kiedyś mieściło się biuro pewnego rozpoczynającego swą karierę inżyniera kolorysty, dzisiaj znajduje się restauracja. Obok Cité, miasteczko dla dzieci zaprojektowane wspólnie z szefami paryskiego ośrodka La Villette. Będzie filia słynnego Łódzkiego Muzeum Sztuki Nowoczesnej, prawdopodobnie Muzeum Zabawek i Muzeum Fabryki Poznańskiego. Jest już ściana do wspinaczki. Zwalono stropy trzech kondygnacji. Po fabrycznych ścianach pod okiem instruktorów wspinają się mali i duzi. Jest i francuska restauracja Le Cru, która mieści się w jednym z fabrycznych budynków. Stonowany wystrój, ceny jak czubek wymalowanej na ścianie wieży Eiffla giną w chmurach. Szefem kuchni jest Jean-Marc Taché, jedyny w Polsce kucharz cieszący się wręczanym przez prezydenta Francji medalem dla najlepszego fachowca we Francji. Na świecie jest 200 takich kucharzy, czynnych zawodowo 80. Jean-Marc Taché jest najmłodszym na świecie, ma 38 lat, a przygotowywane przez niego dania, ryby czy owoce morza, nawet jeśli sprowadzone są z Nowej Zelandii, to i tak przyrządzane są w tradycji francuskiej kuchni. Wina natomiast są 100% francuskie, włącznie z najprzedniejszymi winami Grand Cru, Bordeaux i Burgunda. Menadżer jak na francuskie stosunki prawie młokos, jak na prężny rozwój polskiej gospodarki właściwy człowiek we właściwym wieku. Przemysław Rokicki 1,5 roku spędził we Francji, w Alzacji i w Prowansji. Jak powiedział RFI, chce pokazać najlepsze tradycje francuskiej kuchni. Kto wie, czy Le Cru z łódzkiej manufaktury nie trafi kiedyś do słynnego przewodnika Michelin. Przemysław Rokicki łączy dwie tradycje francuskiej kuchni z historią Łodzi. To miasto tworzyli Polacy, Niemcy, Żydzi, Rosjanie, Szkoci, Anglicy, Turcy, Chińczycy, Szwajcarzy, Persowie, ale także i Francuzi, którzy przybywali najczęściej spod Roubaix na północy Francji. Dzisiaj w manufakturze pokazują Francję szlakiem podniebienia. Z Łodzi Marek Brzeziński, RFI.
RFI, Radio Świata.
RFI, la radio du monde.
Czas na rogatki wersalskie. Katarzyna Zawicka.
Lato już za pasem. Tym razem mówiąc lato, mam na myśli wakacje, bo i kalendarzowe, i atmosferyczne, chociaż kapryśne, to jednak już przyszło. Wakacje natomiast zaczną się lada chwila, a to dla nas o tyle istotna informacja, że będzie przerwa w salonach. W lipcu w Paryżu mamy zaledwie 2 salony, a w innych miastach jeszcze mniej. W stolicy mamy salon ślubny. Wszystko to, co przyszłej młodej parze jest lub wydaje się niezbędne zarówno do zaślubin, jak i do wesela. A we Francji w modzie są wesela huczne, wystawne, z zachowaniem form narzuconych przez burżuazję, a więc z długoletnią tradycją eleganckich i sztampowych. Zwłaszcza ci, którzy tej tradycji zbyt dobrze nie znają, a chcieliby dorównać szykiem klasom wyższym, znajdą tu informację o tym, co, kiedy, komu, jak i dlaczego. No i oczywiście będą mieli znakomitą okazję do upłynnienia wygranej na loterii albo wieloletnich oszczędności. Salon odbywać się będzie od 1 do 3 lipca w paryskim centrum wystawowym przy Port de Versailles. 3 lipca w Grand Palais w Lille odbędzie się salon poświęcony konwencji prawa gospodarczego, przeznaczony dla zawodowców zainteresowanych karierą w tym sektorze. Organizowany jest przez Stowarzyszenie Adwokatów ze specjalnością prawa gospodarczego. W Cannes od 6 do 9 lipca Festiwal Sportu i Fitness odbywać się będzie w słynnym Pałacu Festiwali. 7 i 8 lipca w paryskiej Espace Champéry salon przeznaczony dla maturzystów oraz dla studentów, którym przestał odpowiadać wybrany przez nich kierunek studiów. Tu mogą poznać propozycje szkół, do których jeszcze można się zapisać, ale również propozycje z innych dziedzin studenckiego życia, mieszkania, internaty, stypendia, zatrudnienie itp. Zatrudnienie właśnie jest tematem innego lipcowego salonu, który odbywać się będzie w Lyonie 29 i 30 czerwca. Jego organizatorzy pragną pomóc młodym absolwentom w poszukiwaniach zatrudnienia lub praktyki. Jak napisać życiorys, żeby zachęcił przyszłego pracodawcę? Jak rozmawiać na pierwszym spotkaniu? Jak wybrać najlepszą ofertę zatrudnienia? To są te wstępne pytania, na które znać odpowiedź powinien każdy starający się o pracę, a znaje bardzo niewielu. I jeszcze jeden salon, tym razem w Marsylii, od 27 do 29 czerwca. Śródziemnomorski salon przemysłowy pozwoli na bezpośrednie spotkanie wielkich grup przemysłowych z firmami, które przedstawią swoje oferty. Oferty te dotyczą podwykonawstwa, a salon przeznaczony jest dla dość wąskiego grona specjalistów. No i to właściwie tyle. W nadchodzącym miesiącu możecie więc Państwo spokojnie udać się na wakacje, tym bardziej, że w lipcu i sierpniu więcej dzieje się na francuskiej prowincji niż w stolicy. A my w razie czego trzymamy rękę na pulsie.
RFI, za chwilę magazyn kulturalny Sylwii Gibbs, a zaraz potem kryminalna lekcja francuskiego.
Wyjątkowa wystawa ma miejsce do 3 września w Muzeum Sztuk Pięknych w Rouen. Sprowadzono tu na lato 80 arcydzieł włoskiego malarstwa z epoki największej świetności Florencji, Quattrocento i Cinquecento. Wszystkie pochodzą z muzeów florentyńskich i przed przyjazdem do Francji budziły zachwyt w Pekinie. To tłumaczy wybór obrazów. Prawie wszystkie to portrety. Dlatego tłumaczy włoski kurator wystawy Marco Scalini, że Chińczycy nie znają tradycyjnych tematów naszego malarstwa. Francuzi, owszem, dzielą z Włochami tę samą tradycję, ale będą musieli obejść się ze smakiem, jeśli chodzi o sceny rodzajowe. I tak mają szczęście, że nie muszą jechać aż do Florencji, żeby obejrzeć takie wspaniałości jak Pallas i Centaur, Botticelliego, Święta Monika, Uccella, zaślubiny Najświętszej Marii Panny, Fra Angelica. A to tylko niewielka cząstka dzieł, które dzieli od Paryża godzinę na drogi samochodem lub pociągiem z dworca Saint-Lazare. O tym, że że Anglicy lubią Francję, wiemy od kiedy Peter Mayle wydał pamiętny rok w Prowansji, a potem jeszcze raz Prowansja. Ten sam temat, ale z francuskiego punktu widzenia, podjął w swojej najnowszej książce emerytowany redaktor dziennika Le Monde, José Alain Fralon. Tytuł brzmi zgoła dramatycznie. Au secours, les Anglais nous envahissent. Ratunku, Anglicy najechali. Autor miał okazję przyjrzeć się najazdowi z bliska. Region, o którym pisze, to Périgord w południowo-wschodniej Francji, zwany też Dordonią.
Często spędzam wakacje w Dordonii, gdzie przebywa wielu Anglików. Byłem ciekaw, jak to się odbywa. Przeprowadziłem bardzo wiele rozmów. Potem, czytając prasę brytyjską, zwłaszcza tabloidy, przekonałem się, że szyją buty Francuzom przy każdej okazji. W prasie francuskiej czytałem zaś o inwazji Anglików na Francję, o tym, że podbijają ceny nieruchomości i tak dalej, i tak dalej.
Jak jest w rzeczywistości, zastanawia się Fralon. Prawda jest jak zawsze pośrodku. Istotnie 500 000 Brytyjczyków mieszka w różnych regionach Francji. Jedni latem, inni zimą. Miejscowi wolą tych ostatnich. Anglicy osiedlają się najchętniej nieopodal lotnisk, stąd malowniczy obraz lotniska w miasteczku Bergerac, podbitym w ciągu jednego dnia. I prowokacyjna uwaga, kto powiedział, że Anglicy nie umieją się przystosować do swoich nowych kolonii? Ale ogólnie nie jest źle, donosi Fralon. Pośród pól Dordonii i wzgórz masywu centralnego znajdzie się miejsce dla wszystkich. W dodatku ci, którzy tu przyjechali, szanują środowisko, odnawiają stare domy i przywracają do życia opuszczone wsie. Nie mówiąc o tym, że coraz więcej Francuzów, zwłaszcza młodych, mieszka w Londynie. W dobie internetu i Eurostaru Anglików też będzie we Francji coraz więcej. Fralon nazywa to zjawisko dobrowolną emigracją.
Que tu traînes et qui te rend l'air antipathique.
C'est l'accent britannique.
Dis, Birkin, pourquoi tu vas marcher dans la gadoue alors que ça salit tes bottes?
C'est que je suis gamine.
Dis, Birkin, pourquoi tu cites tu sexes et puis tu sèmes dès que le mois d'août sera dîne?
C'est que je suis gamine.
C'est quoi ce vieux jean sale que tu trimballes depuis 1969?
C'est que je suis rapide. Je m'appelle Jenny, je t'emmerde. Toi tu ne t'appelles pas dansant. Tu t'appelles Mickey, je t'emmerde.
Śpiewał zespół Mickey 3D i Jane Birkin, która mieszka we Francji od co najmniej 30 lat i pieczołowicie konserwuje swój angielski akcent, bez którego nie byłaby dla Francuzów ich ulubioną Jane Birkin. A teraz pomówmy o przewodnikach turystycznych, bez których trudno sobie wyobrazić jakąkolwiek zagraniczną podróż. Wkraczamy zaś w okres wakacyjnych wojaży. Jak wynika z najnowszej ekspertyzy, doskonały przewodnik po Francji, w którym znaleźlibyśmy wszystkie niezbędne informacje praktyczne, krajoznawcze i kulturalne, nie istnieje. Mogę natomiast polecić Państwu dwa najlepsze przewodniki, Guide du Routard i Guide Vert. Dosłownie przewodnik obieży świata i zielony przewodnik. W pierwszym znajdą Państwo informacje praktyczne o noclegach, restauracjach, lokalach rozrywkowych, środkach transportu, dostosowane do każdej kieszeni, wyłączając milionerów. W drugim, który łatwo rozpoznać po jego zielonej okładce, znajdziemy wszystkie informacje na temat zabytkowych budowli i pomników, muzeów, parków, imprez kulturalnych, ciekawostek. Przewodnik obieży świata i zielony przewodnik nie rywalizują więc ze sobą, lecz się wzajemnie dopełniają, co oznacza, że należy przed wyjazdem kupić jeden i drugi. Czyżby oficyny Hachette i Michelin podzieliły się tematami, aby uniknąć konkurencji? Dodatkowo komplikuje sytuację fakt, że każdy region Francji opisany został w innym zielonym przewodniku. Turysta, który wybiera się do Paryża na lazurowe wybrzeże i w Alpy, powinien więc zabrać ze sobą walizkę z przewodnikami. Co powinien wobec tego zrobić obieży świat z plecakiem? Zabrać ze sobą tylko przewodnik obieży świata, Guide du Routard. Bliższe informacje o zwiedzanych miejscowościach znajdzie w lokalnych biurach turystycznych.
Les touristes, touristes partis, le village petit à petit retrouve face à lui-même sa vérité, ses problèmes. Les touristes, touristes partis, la vie semble marquer la pause, les belles n'iront plus au bois. Je vous aime, métamorphose des saisons vertes aux abois, de champignons et de châtaignes, de terre et de genêts mouillés. Le coin des cheminées s'imprègne du parfum des longues veillées. Les touristes, touristes partis, le village petit à petit retrouve face à lui-même sa vérité, ses problèmes. Les touristes, touristes partis. Les vieux se chauffent en silence sur cette place sans un bruit. Un soleil pâle de faïence sur leurs épaules s'assoupit. On parle de pêcher, de chasse, on joue aux dés ou au tarot. Les enfants montent d'une classe, les femmes changent de tricot. Les touristes, touristes partis, le village petit à petit retrouve face à lui-même sa vérité, ses problèmes. Les touristes, touristes partis. Les rivalités de clochers en de secrets conciliabules, le long des ruelles cachées couvent au fût du crépuscule. Ici nul n'oublie jamais rien, ni ce que fut votre grand-père, ni ce que vous faisiez gamin quand vous alliez à la rivière. Les touristes, touristes partis, le village petit à petit retrouve face à lui-même sa vérité, ses problèmes. Les touristes, touristes partis. Partout les hommes sont les mêmes, ici sans doute comme ailleurs. Ils lancent au loin leur je t'aime, le ventre noué par la peur. Le ventre noué par la peur de l'avenir insaisissable. Toujours en quête d'un coupable, toujours en quête du bonheur.
Tout le monde écoute RFI.
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 Radio Świata.
A Radio Mundial.
RFI. La radio du monde.
L'affaire du coffret. 37e.
Zacząłem wyobrażać sobie intrygę w stylu epoki romantyzmu. No tak. Jean-Pierre wyjechał. Ale ciekawe, co kombinuje ten antykwariusz René.
René a Clignancourt.
Salut René. Alors, le nouveau brocanteur de Clignancourt?
C'est mon plaisir du week-end. Les vraies affaires, c'est Malaquais.
No tak. Wielkie i małe interesy, René. Czy może być zamieszany w Réseau Sud?
C'est mon plaisir du week-end.
Sprawdzę plaisir. Aha, podoba mu się. Bawi go weekend na Clignancourt, myślałby kto.
Les vraies affaires, c'est Malaquais.
A vrai? To znaczy prawdziwy. Les vraies affaires to poważne interesy. Inaczej mówiąc, duże pieniądze. Que Malaquais. Gdzie mój plan? No tak. Saint-Germain-des-Prés, elegancka dzielnica galerii antykwariatów. Jadę.
On a dit 20 000 euros et pas plus. Ne quitte pas. Ah, Lucas, attendez une seconde.
Ah, d'accord.
Bon, je disais... Peut-être. 30 000? Je ne sais pas. Il faut qu'on parle. Je viens à Milan dans 10 jours. Ok, ciao.
Bonjour, Lucas.
Et bonjour, c'est votre magasin?
Oui, je suis spécialiste d'objets de l'époque romantique. Excusez-moi, j'ai affaire. Allez, au revoir.
Ciao. Znowu trafiłem nie w porę. Bardzo elegancki sklep. Biżuteria i przedmioty z epoki romantyzmu. Zaraz, z epoki Georges Saint.
On a dit 20 000 euros et pas plus. 30 000? Je ne sais pas. Il faut qu'on parle.
O, najpierw 20, potem 30 tysięcy euro. Targują się. Il faut qu'on parle. Musi porozmawiać, ale z kim? René ma się z kimś spotkać w Mediolanie. Jakaś transakcja? Przedmioty z epoki romantyzmu? Le Resort Sud? To może dlatego Etienne nie chce, żeby René pojechał do Włoch.
À suivre.
L'affaire du coffret jest produkcją Radio France International. Tekst Katia Ingman, muzyka Iro Rantela, realizacja Jean-Pierre Chevillard i Masha Schwarz z głosem Piotr